Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Loose Leaf Version for Microeconomics to podręcznik akademicki z mikroekonomii, związany z Austanem Goolsbee oraz zespołem autorów obejmującym Stephena Levita i Shada Siversona.
Wersja luźnokartkowa ma tę samą funkcję dydaktyczną co tradycyjny podręcznik, lecz jest przeznaczona do przechowywania w segregatorze i zwykle stanowi tańszą alternatywę dla oprawy trwałej. Książka wprowadza narzędzia służące do analizowania decyzji gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i rynków. Jej celem nie jest samo zapamiętanie definicji, ale nauczenie rozumowania o wyborach dokonywanych przy ograniczonych zasobach, cenach oraz bodźcach. Materiał prowadzi od podstaw podaży i popytu do analizy kosztów, konkurencji, monopolu, inwestowania, niepewności, informacji asymetrycznej i efektów zewnętrznych. Charakter podręcznika jest analityczny i stosowany. Ekonomia przedstawiana jest jako zestaw modeli, które upraszczają rzeczywistość, aby precyzyjniej ocenić skutki zmian cen, podatków, regulacji lub strategii firm. To pozycja przede wszystkim dla osób uczących się systematycznie pracy z wykresami, zależnościami przyczynowymi i zadaniami problemowymi. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, podaż i popyt jako narzędzie wyjaśniania cen oraz alokacji dóbr. Podstawowym punktem wyjścia jest model podaży i popytu, ponieważ pozwala on uporządkować pytanie, skąd bierze się cena i dlaczego ilość sprzedawanego dobra zmienia się w czasie. Popyt opisuje decyzje nabywców, a podaż decyzje sprzedawców. Ich przecięcie wyznacza równowagę rynkową, czyli sytuację, w której plany kupujących i oferentów są wzajemnie zgodne. Najważniejsze jest odróżnienie ruchu po krzywej od przesunięcia całej krzywej. Zmiana ceny danego dobra wpływa na wielkość popytu lub podaży, natomiast zmiana dochodów, kosztów produkcji, technologii, gustów albo cen dóbr powiązanych może przesuwać samą relację rynkową. To rozróżnienie chroni przed częstym błędem polegającym na przypisywaniu każdej zmiany sprzedaży wyłącznie cenie. Model pokazuje także, że cena pełni funkcję informacyjną i koordynacyjną. Gdy dobra brakuje, wzrost ceny ogranicza część zakupów i zachęca firmy do zwiększania produkcji. Gdy występuje nadwyżka, presja działa w odwrotną stronę. Takie ujęcie nie zakłada, że każdy rynek działa idealnie. Daje jednak punkt odniesienia potrzebny później do badania podatków, limitów cen, monopolii i innych odstępstw od konkurencji. W praktyce czytelnik uczy się przekładać opis realnego wydarzenia na pytanie o to, która strona rynku się zmieniła i jakie będą konsekwencje dla ceny oraz ilości. Po drugie, wybory konsumenta i przedsiębiorstwa pod ograniczeniem zasobów. Mikroekonomia opiera się na idei wyboru pod ograniczeniami. Konsument nie może kupić wszystkiego, czego chce, ponieważ dysponuje ograniczonym dochodem i spotyka się z określonymi cenami. Przedsiębiorstwo również nie produkuje bez granic, gdyż wykorzystuje pracę, kapitał i inne nakłady, które mają koszt. Podręcznik rozwija tę wspólną logikę w dwóch perspektywach. W teorii konsumenta analizowane są preferencje, ograniczenie budżetowe oraz kompromisy między różnymi dobrami. Zmiana ceny nie jest tu wyłącznie zmianą wydatku. Zmienia relatywną atrakcyjność produktów, a zarazem realną siłę nabywczą dochodu. W teorii firmy kluczowe stają się technologia produkcji, produkt krańcowy i koszty. Szczególne znaczenie ma różnica między kosztem stałym a zmiennym oraz między kosztem przeciętnym a krańcowym. Firma podejmuje racjonalną decyzję o skali działalności, porównując dodatkowy przychód z dodatkowym kosztem kolejnej jednostki produkcji. Ten sposób myślenia wyjaśnia, dlaczego opłacalność całej działalności i decyzja o zwiększeniu produkcji nie są tym samym pytaniem. Rozdziały o konsumentach i firmach budują fundament do zrozumienia krzywych rynkowych. Popyt rynkowy wynika z decyzji wielu osób, a podaż rynkowa z wyborów wielu przedsiębiorstw. Modele nie opisują wszystkich motywów ludzkich, lecz jasno pokazują, jakie konsekwencje mają ceny i ograniczenia dla obserwowalnych zachowań. Po trzecie, struktury rynku od konkurencji doskonałej po siłę monopolową. Książka odróżnia rynek konkurencyjny od sytuacji, w której pojedyncza firma może wpływać na cenę.
Wzrok konkurencji doskonałej przedsiębiorstwo traktuje cenę jako daną, ponieważ jego własna sprzedaż jest zbyt mała, by zmienić warunki całego rynku. W takim modelu firma wybiera produkcję tam, gdzie przychód krańcowy odpowiada kosztowi krańcowemu. A w długim okresie wejście i wyjście firm ogranicza trwałość nadzwyczajnych zysków. Monopolista staje przed innym problemem. Aby sprzedać więcej, może potrzebować obniżyć cenę, co wpływa nie tylko na ostatnią, lecz także na wcześniej sprzedawane jednostki. Przychód krańcowy jest więc niższy od ceny, a wynik może oznaczać wyższą cenę i niższą produkcję niż w warunkach konkurencji. Różnica ta jest podstawą analizy straty dobrobytu, czyli korzyści z transakcji, które nie dochodzą do skutku mimo możliwej wartości dla kupujących i sprzedających. Ważnym uzupełnieniem jest badanie konkurencji między nielicznymi firmami oraz różnicowania produktów. W tych warunkach przedsiębiorstwa muszą przewidywać reakcje rywali, a cena jest tylko jednym z elementów strategii obok jakości, reklamy czy cech produktu. Takie podejście pozwala uniknąć prostego podziału na dobry rynek i złą dominację firmy. Analiza pyta raczej o źródła siły rynkowej, bariery wejścia oraz skutki dla konsumentów efektywności i innowacji. Po czwarte, czas, ryzyko i informacja w decyzjach ekonomicznych. Część materiału wykracza poza wybór dokonywany natychmiast i przy pełnej wiedzy. Decyzje o oszczędzaniu, inwestowaniu oraz ubezpieczeniu wymagają porównania kosztów i korzyści rozłożonych w czasie. Wartość przyszłej kwoty nie jest automatycznie równa wartości tej samej kwoty dziś, ponieważ zasoby można wykorzystać, zainwestować albo pożyczyć.
Stopa procentowa staje się narzędziem łączącym teraźniejszość z przyszłością.
Pozwala wyrażać przyszłe płatności w wartości bieżącej i oceniać, czy projekt inwestycyjny ma ekonomiczne uzasadnienie. Niepewność wprowadza kolejne zagadnienie. Osoby i firmy nie znają wszystkich przyszłych zdarzeń, dlatego mogą być skłonne płacić za ograniczenie ryzyka poprzez ubezpieczenie. Analiza pokazuje jednak, że sama dostępność polisy nie usuwa problemów. Gdy jedna strona transakcji ma więcej informacji niż druga, może wystąpić selekcja negatywna, na przykład gdy osoby o większym ryzyku chętniej kupują ochronę. Po zawarciu umowy może też pojawić się pokusa nadużycia, jeśli ubezpieczenie osłabia bodźce do ostrożności. Informacja asymetryczna jest istotna również na rynkach kredytowych i pracy. Podręcznik przedstawia mechanizmy, dzięki którym strony próbują ujawniać wiarygodne informacje lub tworzyć zachęty zgodne z interesem obu stron. Dzięki temu ekonomia nie zakłada naiwnie, że wszystkie umowy są zawierane przez jednakowo poinformowane podmioty. Na koniec efekty zewnętrzne. Dobro publiczne i granice wyniku rynkowego, ostatni ważny obszar dotyczy sytuacji, do których decyzja kupującego lub sprzedawcy wpływa na osoby nieuczestniczące bezpośrednio w transakcji. Efekt zewnętrzny może być negatywny, jak zanieczyszczenie, albo pozytywny, jak korzyści społeczne wynikające z pewnych działań edukacyjnych czy zdrowotnych. Problem nie polega wyłącznie na tym, że skutki uboczne istnieją. Chodzi o to, że cena rynkowa może nie obejmować całego kosztu społecznego albo całej korzyści społecznej. W rezultacie prywatne decyzje prowadzą do produkcji większej lub mniejszej od poziomu uzasadnionego z punktu widzenia całego społeczeństwa. Analiza porównuje możliwe odpowiedzi, w tym podatki i subsydia korygujące, regulacje, prawa własności oraz negocjacje między stronami. Każde rozwiązanie wymaga jednak informacji, egzekwowania i uwzględnienia kosztów administracyjnych, dlatego nie można uznać jednej metody za automatycznie najlepszą. Z podobną ostrożnością omawiane są dobra publiczne, których konsumpcja przez jedną osobę nie musi ograniczać konsumpcji innych, a wykluczenie niepłacących bywa trudne. Powstaje wtedy problem jazdy na gapę, ponieważ każda osoba może liczyć, że koszt poniosą inni. Rozdział ten stanowi ważne dopełnienie modelu konkurencyjnego. Pokazuje, kiedy rynek skutecznie koordynuje działania, a kiedy instytucje publiczne lub dobrze zaprojektowane reguły mogą poprawić wynik. Nie utożsamia interwencji z gwarantowanym sukcesem, lecz wymaga porównania realnych alternatyw. Podsumowując, Loose Leaf Version for Microeconomics jest właściwym wyborem przede wszystkim dla studentów pierwszych kursów mikroekonomii, ekonomii menedżerskiej, finansów i kierunków biznesowych, a także dla osób chcących opanować język używany w analizie rynków. skorzystają z niej szczególnie czytelnicy,
którzy potrzebują nie tylko definicji, ale uporządkowanego przejścia od intuicji do modeli, wykresów i wniosków dotyczących realnych decyzji.
Materiał daje praktyczną zdolność rozpoznawania bodźców, kosztów alternatywnych, skutków zmian cen oraz różnicy między prywatnym interesem a efektywnością całej gospodarki.
Przydaje się to podczas interpretacji debat o podatkach, konkurencji, ubezpieczeniach, regulacjach i ochronie środowiska.
Warto pamiętać, że wersja luźnokartkowa jest przede wszystkim formą wydania, a nie odmienną koncepcją merytoryczną. Jej zaletą może być wygodne porządkowanie rozdziałów i korzystanie z materiałów w segregatorze. Na tle wielu podręczników wyróżnia się naciskiem na stosowanie narzędzi mikroekonomii do konkretnych mechanizmów wyboru. Zamiast przedstawiania ekonomii jako zamkniętego zbioru wzorów, zakres obejmuje zarówno klasyczne podstawy podaży, popytu i kosztów, jak i zagadnienia bardziej współczesne.
Takie jak informacja asymetryczna, ekonomia behawioralna i eksperymentalna oraz efekty zewnętrzne.
Dzięki temu książka pomaga dostrzec ograniczenia prostych modeli, nie rezygnując z ich analitycznej precyzji. Największą wartość przyniesie przy aktywnej pracy z zadaniami i samodzielnym sprawdzaniu, jakie założenia stoją za każdym wnioskiem.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Austin Goolsbee, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.